Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was Michał Masłowski.
Z drugiej, jak prawie co tydzień, Rafał Żyński.
Dobrze, Rafale, sypnęło IPO-sami, tak bym to tutaj powiedział, tak? Tak, tu trzeba by chyba nazwać ten stan rynku, w którym jesteśmy.
Ja bym to nazwał próba wyrównania liczby wejść od wyjść z rynku.
Aha, żeby bilans nie był ujemny, tak? Ja nie wiem, jak to teraz wygląda, przyznam się szczerze, wiesz?
No masz, do 7 lipca jest koniec wezwania na Computronic, tak? Bo też wychodzi.
A tak, uwaga, to od razu zapowiem. 4 lipca jest, zaraz sprawdzę dokładnie, ale bodajże 4 lipca jest czat z Computronikiem u nas na stronie.
O, proszę.
Pod uwaga, pod super fajnym tytułem ten czat, w sensie zresztą zaproponowanym przez spółkę, widać, że nie boją się. Widać, jakby to już niejednokrotnie rozmawialiśmy, że prezes Buczkowski, to wszyscy, którzy śledzą Computronika, jestem tak przynajmniej to sprzedaje na zewnątrz, jest zniechęcony, zniesmaczony obecnością na giełdzie i czat inwestorski nazywa się następująco. Tytuł czatu. Akcjonariusze nas nie kochają, grzecznie mówimy dziękuję.
Bardzo dobry tytuł. Też mam takie wrażenie, że tak było i jest.
O, to wiesz. Zaraz się okaże, jak będą chcieli znikać z giełdy, nagle się cała zrzesza oburzonych inwestorów obudzi. To 4 lipca jest ten czat, także to serdecznie zapraszamy. Dzisiaj powiemy kilka słów o zbliżającym się, trwających zapisach na GetBack, bo to jest bardzo duża sprawa. No i tak chyba kilka tematów okołorynkowych jeszcze poruszymy. To jeszcze zanim co, to chciałem tak jedną rzecz. Widziałem, Rafale, że udzieliłeś wywiadu w strefie inwestorów.
Tak.
Wszedłeś na super inwestora, guru inwestycyjnego.
Takie masz wrażenie?
Tak.
Się uśmiechnąłeś, jak to czytałeś i to mówisz.
Tak, jak przeczytałem, myślałem, o, gdybym cię nie znał, to ten Iżyński to dużo wie jednak.
Ale
na szczęście cię znam. Tak. No nie, bardzo ładnie, tym polecamy. Na strefie inwestorów jest wywiad z Rafałem, także jak chcecie tam poczytać, wiesz, tak byście, takie wyobrażenie, tam zdjęcie jest, ale byście nie widzieli, jak Rafał wygląda, byście to przeczytali, to jest, wiesz, jak 80-letni Warren Buffett dzieli się, wiesz, spostrzeżeniami z całego życia, to właśnie tak ten wywiad się czyta. Nie, bardzo fajnie. Pozdrawiamy chłopaków ze strefy inwestorów.
Zacząłem, jak miałem 17 lat, teraz mam 34, więc
połowa
34,
życia
35, już. Więc tak, dobra, gdzieś tam może już od 16 jakieś tam pierwsze lukanie na jakieś procenty. Także faktycznie prawie 20 lat już można gdzieś tam
nasiąkać. Twoje rodzice wiedzieli o twojej skłonności do procentów?
Kurde, no musieli dać mi pełną SIS-fo do rachunku, bo jeszcze wtedy nie mogłem, więc tak, wiedzieli. Ale chyba w mleku nic nie było.
Rozumiem. To, co ja chciałem zwrócić uwagę, zanim to, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj omówili ten GetBack, bo on jest fajny, nie? Tam trzeba naprawdę przyjrzeć się, bo to jest duża oferta. To jeszcze zanim co, nie wiem, Rafał, czy widziałeś, wczoraj była Rada Nadzorcza PKN Orlen, i już padły rozstrzygnięcia.
Saturska?
Nie. Padły rozstrzygnięcia dotyczące. Nie wiadomo, co tam będzie. Przyszłej obsady w zarządzie. Nie jest żadnym zaskoczeniem. Prezesem zarządu na kolejną 3-letnią kadencję został prezes Jasiński, aktualnie urzędujący, no ale to dużego nie ma zaskoczenia. Natomiast jest jedno gigantyczne zaskoczenie. Wiceprezesem zarządu do spraw finansowych przestaje być Sławomir Jędrzejczyk. No i to jest słaba informacja. To jest słaba informacja, bo tak nie wiem, czy tak jak ja tutaj niejednokrotnie, to słuchacze to wiedzą, że ja to zawsze mówiłem na antenie, że ja bardzo lubiłem słuchać konferencji wynikowych Orlenu. One zawsze były transmitowane tam na sali głównej notowań, ponieważ słuchanie prezesa Jędrzejczyka, no to była prawdziwa przyjemność. Co tu dużo mówić? To było widać, że właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ale te konferencje wyglądają mniej więcej tak. Znudzony prezes Jasiński, tam dwa słowa, coś na początku, tak trochę, no jakby tam, no dobrze, że wiedział, na jakiej konferencji się znajduje. I oddaję głos prezesowi Jędrzejczykowi. I prezes Jędrzejczyk 99% prezentacji, z pamięci, wszystkie pytania na wyrywki i tak dalej. No aż miło się tego wszystkiego słuchało. Odnosiło się z zewnątrz wrażenie, że to jest gość, który trzyma tam całą firmę. Tam się, wiesz, nic nie rozłazi, wszystkie finanse są trzymane w ryzach i tak dalej. Więc, wiesz, ja mam parę takich osób na rynku, które inwestuje nie pod spółkę, tylko pod osoby. Że jak wiem, że ta osoba gdzieś tam jest, na przykład na stanowisku wiceprezesa finansów, to wiem, że tam może kasę trzymać i się specjalnie nie trzeba martwić, bo ten ktoś, nie wiem, nie pozwoli na case Almy. Tak, na przypadek Almy, że nie wiem, że się nie rozjedzie nic i tak dalej. Dla mnie ten prezes Jędrzejczyk był taką osobą. No tam nie wiem, czy to, wiesz, coincidence,
wydajesz,
czy co.
Wydaje się rekomendację sprzedaj?
Ja nic nie wydaję, ale dzisiaj Orlen minus 3,5%. Okej, okay, to może być korekta fajnych wzrostów, które miały miejsce przez ostatnie dwa tygodnie, bo Orlen znowu podszedł pod historyczne szczyty. No ale dzisiaj minus 3,5. Ja tam nic nie wydaję, ale wiem, że będę musiał się, no nie będę mógł tego już tak, wiesz, kupić i trzymać, tylko będę musiał się tam uważniej w sprawie przyglądać. Także to taki news, nie? A ty, Rafał, masz tak czasami, że patrzysz, że na osoby w spółkach?
To jest jeden z głównych argumentów, tak? Ocenić osoby z zarządu, czy jakie mają, no, jakie wrażenie sprawiają, ale to niestety też przy tym obecnie bardzo dużej skali PR-ze, no to trzeba też troszeczkę już doświadczenia mieć, kto tylko PR-uje i pięknie mówi, a kto się jednak zna na rzeczy.
Dokładnie. No bardzo dokładnie. To też mówiliśmy wielokrotnie w podcastie, że my między innymi z tego powodu czasami zalecamy, żeby jechać na walne zgromadzenie akcjonariuszy. No nie po to, żeby tam głosować i no czasami tak jest, nie, że swoją ilością akcji, liczbą posiadanych akcji gdzieś przeważyć jakieś głosowanie, no bo to wiadomo, inwestorzy indywidualni z definicji mają małe pakiety, ale czasami po to, żeby poznać zarządzających. Na przykład właśnie, to często widać, nie, że spółka na papierze źle wygląda, ale jak się pozna tych ludzi, no to można zaryzykować im oddanie pieniędzy. No jest też w drugą stronę, nie, że zarządy są aroganckie, bezczelne, wiesz, nie liczące się w ogóle z akcjonariuszami indywidualnymi, wtedy wiadomo, że im pieniędzy powierzasz nie wolno. No i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam parę takich osób, nie? Że też uwzględniam ryzyko Leszka Czarneckiego, tak? Mimo, że wiem, że na tych akcjach można czasami zarobić, ale no to różnie bywa, prawda? Więc zdecydowanie prezes Jędrzejczyk był dla mnie taką osobą, którą wiedziałem, że on tam ten Orlen w ryzach trzyma. No nie wiem, co teraz będzie, będę musiał się bardziej temu dokładnie przyglądać. A propos ryzyka Leszka Czarneckiego, to ten getback. Tak sama nazwa wskazuje, to każdy, kto się zaczyna interesować tym, czy to jest spółka ze stajni Leszka Czarneckiego, a to wbrew pozorom nie jest spółka ze stajni Leszka Czarneckiego, to jest spółka z byłej stajni Leszka Czarneckiego. Powiedz mi, co to za spółka jest, ten getback, bo to jest bardzo ciekawe. I kto jest aktualnie właścicielem? To jest, zacznijmy może od tego.
Ja tą spółkę określam, pisząc w jednym twecie określenie spółka dynamit, bo nic innego mi
aż tak?
Tak fajnego słowa nie przychodzi na myśl, ale fakt, że wiesz, jak patrzysz na historię CV tej spółki, no to faktycznie jest tutaj no, bardzo ciekawie. Słuchaj tego. Rok powstania spółki 2012. Czyli mamy 5 lat funkcjonowania tej spółki. Początkowy kapitał 10 milionów złotych. Obecnie kapitał własny 442,9. No okej, okay, można to zrobić podwyższaniem kapitałów własnych. Ale zyski, tak? Zysk netto po 2 latach działalności, czyli w 2014 44 milionów złotych, 15 120, 2016 200. Gigantyczne, tak?
Ale nie, dobra, to jeszcze powiem, bo to może powinniśmy byli zacząć od zupełnie jeszcze krok wstecz. Czym to się zajmuje? Czym ten getback się zajmuje?
Wierzytelności, czyli taki kruk, taki kredyt inkasso, taki best. Oczywiście ma tam pewne tam minimalne różnice, ale to jest generalnie ta sama branża. Mhm. Więc widać, że ta branża się bardzo mocno rozwija. Inwestorzy, no, chociażby po kruku patrząc, lubią tą branżę, czy kruk, czy best, no to jak się popatrzy na wykresy akcji z ostatnich 2-3 lat, no to są też jedne z lepszych inwestycji dostępnych na GPW w ostatnich latach. No i tutaj...
Kruk to jest petarda, prawda?
Tak,
to
jest, ale zobacz, ale teraz jest zobacz, jak rosła kapitalizacja getbacka. W 2014 Idea Bank kupuje, czy nabywa GetBack za 270 milionów złotych. Dwa lata później sprzedaje za 825 milionów złotych, tak? Czyli blisko pół miliarda zarabia w dwa lata. Nabywają to fundusze rok temu, fundusze inwestycyjne. I w tym momencie oferta jest w kwocie tak blisko 2 miliardów złotych. Ten pakiet może być warty tych inwestorów, tak? A po emisji akcji, no to cała spółka może być warta 2,7 miliarda po tej cenie maksymalnej licząc.
Więc czyli po 27 zł.
Tak, po 27 zł.
Więc... Ile może być warta, przepraszam?
2,7 miliarda.
A Kruk to jest 1,3 miliarda.
Nie, Kruk jest koło ponad 5.
A, przepraszam, blisko 6, bo spojrzałem na wartość sięgową. Tak, racja. Pod 6 miliardów jest, tak, przepraszam.
Także ten obecny właściciel, czyli pośrednio Abris Capital Partners, no też w rok może zarobić ze 150% na tej inwestycji, więc całkiem nieźle to wygląda. No i teraz tak naprawdę, jeśli spojrzysz po tym, może inaczej, spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie spółka ma perspektywy do wzrostu swojej wartości, tak? Do wzrostu wartości akcji. No wiadomo, że wartość akcji będzie rosła najprawdopodobniej, jak będą wzrosły zyski tej spółki.
To zawsze tak jest, to jest trywializm, piękny.
No. No nie chcę mówić tak, wiesz, na pewność, bo tutaj mamy jeszcze jakieś tam czynniki rynkowe, ale to jest główny fundament, tak? No to prognoza analityków, którzy sporządzali wycenę tej spółki, no to mówią, że, no nie wiem, DMM Banku, tak? W 2017 zysk spółki ma wynieść 245 milionów złotych, a w 2018 394. Dalej. Westor DM, 17, 233, 18, 371. Haitong Bank, ci to już w ogóle z prognozą zaszaleli, bo w 17, 271, a w 18, 477 milionów złotych. Tak? Pierwszy kwartał, sama spółka, no dalej pokazuje bardzo dobrą dynamikę wzrostu wyników, no bo tutaj jest, w pierwszym kwartale zarobiła netto 57, a w rok wcześniej, w pierwszym kwartale 38. Więc te dynamiki dalej się utrzymują. Teraz dalej. No to jest taka spółka, jak już ostatnio też powiedziałem w jednym z wywiadów, że to jest taka spółka i branża podobna do tej branży odszkodowawczej w Otumełko, tak? Oni jak podpiszą ileś nowych umów z poszkodowanymi, no to automatycznie poprowadzą więcej sporów, więcej ugód przedsądowych, automatycznie będą mieli więcej prowizji, tak? Tutaj tak samo, im więcej taka spółka kupi portfeli wierzytelności i obsłuży i zwindykuje, no to automatycznie więcej może wykazać z tego zysku. No oczywiście pod warunkiem, że nie wiem, ceny tych portfeli wierzytelności będą odpowiednie, tak, na obecnych jakichś tam poziomach, że uda im się utrzymać poziom kosztów, efektywność i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj jak najbardziej te na pierwszy rzut oka fundamenty są bardzo silne, żeby ta spółka utrzymała rosnące dynamiki, które dalej są, tak jak pokazały wyniki za pierwszy kwartał. Dalej, ROE, 50%, tak, ponad 50% wskaźnika ROE, no to na tle branży, no to też jest petarda. Co z minusów? Wysoki poziom zadłużenia, bo jednak GetBack, aby kupować te portfele wierzytelności w takim tempie, jak to robili, no to oni po prostu bardzo dużo się zadłużali, emitując przede wszystkim obligacje. No ale dzięki temu było ich na to stać. Zobaczmy takie dane. Dług netto. 2014 118 milionów, 2016 802, koniec pierwszego kwartału 17 943 miliony złotych długu netto.
Tak? Czyli konkret.
Konkret, czyli ale konkret. On rośnie razem zarówno z kapitałem własnym, jak i z zyskami, więc tutaj jeszcze jest, nie ma, dopóki
no,
jest taka duża zyskowość,
przy prognozowanej wycenie 2 miliardy złotych, dobrze to tutaj zapamiętałem, no to dług
2700.
Na poziomie 2,7 miliarda, tak? To dług na poziomie niecałego miliarda, no to już jest kong.
Tak, ale zauważ teraz, że jak się emisja powiedzie, to oni pozyskają kolejne około 500 milionów złotych kapitału własnego i, taki, i te kapitały własne wzrosną właśnie pod 1 miliard, czyli wtedy będzie no, już znacznie lepiej te wskaźniki zadłużeniowe. Ja też nie ukrywam, że właśnie, no, ta emisja akcji i pozyskanie tego kapitału w takiej ilości, no to naprawdę mocno obniży te wskaźniki zadłużenia, a z drugiej strony da bardzo, bardzo mocny zastrzyk dla spółki w kapitał, który po prostu może wykorzystać na kolejne zwiększenia nabycia portfeli. Spółka już tutaj mówi, że średniorocznie zamierza nabywać portfeli za 1,9 mld złotych, a w 16 było to 912.
To dalej będzie to i emisji nie wystarczy i dalej będzie musiało się zadłużać.
No tak, ale tu akurat no to jest już, z powiększonym kapitałem tak, własnym to może dalej się zadłużać.
Jak ładnie liczę, to jest tak. Jeszcze aktualnie jest 80 milionów akcji, tak. I emisja wygląda tak, że dotychczasowi akcjonariusze sprzedają 20 milionów akcji i jest nowa emisja na 20 milionów, tak? Czyli cała, załóżmy, że pójdzie po cenie maksymalnej, czyli 27 zł, to cała emisja jest, miliard.
Wtedy 8, cała emisja, tak, jest ponad.
Tak, na 1,8 mld, ale no, do spółki trafia połowa z tego, czyli to, co powiedziałeś, około pół miliarda złotych, tak? No ale jeżeli oni mają, chcą wydawać rocznie na te pakiety wierzytelności ponad miliard, no to styknie raptem na połowę, tak? Ale
ale z drugiej strony masz też i odzyski, czyli środki, które wpływają do spółki z odzyskiwanych tych wierzytelności i to też jest imponująca kwota, bo w 2015 to już mieli 713 milionów, a w samym pierwszym kwartale 232. Czyli ta kwota pewnie jakby pomnożyć pierwszy kwartał, to już będzie miliard. Samych odzysków. Wiesz, to się spina.
Czekaj, za pierwszy kwartał jakie są przychody na to?
Patrz na odzyski albo cash EBITDA. Odzyski to były 232 miliony złotych.
Ale to za cały rok?
Nie, za pierwszy kwartał. 17.
To gdzie ty to widzisz w tej pięknej tabelce?
No masz odzyski, pozycje.
No widzę przychody netto, pierwszy kwartał.
Wybrane wskaźniki, trzecia tabelka w wynikach finansowych. Strona.
Widzę, no. Tak.
I tam masz.
EBITDA, to jest EBITDA LTM, to jest to, nie, odzyski.
Odzyski.
Czyli jeden kwartał zrobili 232 miliony już odzyskanych pieniędzy z tego, tak? Z
tych, no taki z tych wierzytelności, prawie, tak? Prawie taki coś a la cash flow, nie?
Okay.
Wiesz, to są jednak środki, które zasilają kasę w gotówkę i to są te środki właśnie reinwestowane. W większości spółka nie wypłaca dywidendy, bo wszystko reinwestuje.
Tak, właśnie to zwróciłem uwagę na to, że spółka nie ma ustanowionej żadnej polityki dywidendowej i że ta się stanie do końca roku, natomiast gdzieś tutaj w tym raporcie jest napisane, że do końca roku ta polityka dywidendowa zostanie no, przedstawiona.
No tak, ale wiesz, KRUK też ci wypłaca stopę dywidendy, no powiedzmy, że bardzo niewielką, a tutaj w przypadku tak dynamicznie rozwijającej się spółki, gdyby GetBack wypłacał dywidendę w ostatnim, nie wiem, roku, dwóch, trzech, to na pewno by nie miał takich dynamik wzrostowych, zysków, przychodów, odzysków.
No, to wszystko nie zdobyliśmy, tak, punktu widzenia osób, które dzisiaj kupiły akcję KRUKa, 2 złote dywidendy, teraz jakby ostatnia dywidenda, to faktycznie przy akcji 300, dywidenda 2, no brzmi no słabo brzmi, prawda? Ale jak ta akcja ma gdzieś tam od początku, no to jest zupełnie inna rozmowa, tak? I składam, że może być tutaj, nie? Wiesz, tak jak patrzę z tego punktu widzenia, że faktycznie branża jest na fali. Co tu dużo mówić?
Jest rosnąca.
Branża jest na fali. Widać, że cieszy się dużym zaufaniem inwestorów i to faktycznie może się wszystko spinać. Jeszcze tutaj powiedz jak wygląda struktura oferty? Ile trafia do instytucjonalnych, a ile trafia do indywidualnych?
10% całej puli jest przeznaczona dla indywidualnych.
Czyli, 10% czyli za około 100 milionów, tak?
Tak.
Nie, czyli za około 100 milionów złotych to będzie.
Przeliczając na wartości, tak jest.
No to tak naprawdę na dwoje babka wróżyła. To się może skończyć i niedoszacowaniem popytu, jak i wielokrotną nadsubskrypcją, prawda?
No, może być różnie. Mm-hmm. Ale ta paczka dobrze, jest naprawdę dość spora, więc myślę, że...
Nie, no spora. Patrząc na ostatnie jakieś tam debiuty, to z akcji ze 100 milionów złotych...
Dla indywidualnych, tak.
To jest już dla indywidualnych. Tak, ja o tym mówię, no bo to mnie interesuje. Dobrze, spójrzmy na kalendarz. Dobra?
Do 3 lipca na zapisy kalendarz trwają, czyli do przyszłego poniedziałku. A 4 jest zakończenie budowy księgi popytu i wyznaczenie ceny emisyjnej akcji. 4 lipca. Mm-hmm. To są takie najważniejsze, myślę, daty.
No i tak patrzę, tu, że okres 3 dni później przyjmowanie zapisów od instytucjonalnych, przydział akcji, zapisanie na rachunkach, bla, 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 to jest w ogóle nieistotne. Co jest istotne? Około 17 lipca zakładany pierwszy dzień notowań, czyli między 3 a 17 lipca mija 2 tygodnie czasu. Czyli 3 lipca, to już patrzę. To jest poniedziałek, 17 lipca, poniedziałek. Tak jest, równo 2 tygodnie mija, tyle. No, tyle jesteśmy bez pieniędzy i tyle musimy tam spotkać, jak ktoś się zdecydowałby zapisać na GetBack. Dobra.
Mi się ten profil spółki, tak jak pokazuje GetBack, jak tak od strony czysto fundamentalnej, patrząc na liczby ostatnich właśnie 3-4 lat, no to jest profil spółki, który ja bym brał pod uwagę, jakbym już wiesz, w portfelu C miał, no to w segmencie długoterminowo-dywidendowym. Mimo, że dywidend nie ma, ale to tak jak z Elementalem mamy tą sytuację. Że to na tyle jest dynamicznie rosną te wartości liczbowe, że tutaj czy prognozy, czy tempo wzrostu branży, perspektywy dla branży, dla spółki, teraz właśnie mocne zasilenie w kapitał własny, to jest właśnie ten segment, w którym bym to rozpatrywał.
Dobrze, wpisałeś coś takiego do ryzyk. Czynników ryzyka, ryzyko procesów sądowych z podmiotami z grupy Leszka Czarneckiego w nawiasie poprzedniego właściciela. Co pod tym rozumiesz?
No tam już się pojawiły pewne spory na linii właśnie spółki z stajni Leszka Czarneckiego a GetBackiem. Tam były już, można sobie znaleźć w internecie artykuły i to nie jest wykluczone, że gdzieś tam jakiś spór prawny może z tego wyniknąć, a kwoty tych sporów też nie są małe.
Tak, ale co, nie wiesz, czego to dotyczy, tak, tylko że może, jakie tam są szczegóły?
Wiesz, no, nie pamiętam dokładnie już, bo ten artykuł czytałem z 2 tygodnie temu, ale faktycznie gdzieś coś z tego może wyniknąć. To są typowe, wiesz, kłótnie między spółką, która pracowała i była w grupie, dużej grupie finansowej, i później jeżeli jest ona wyciągana z tej grupy, zmienia się akcjonariat, a zawsze przecież jakieś zaszłe biznesy, współprace pozostają. No i wtedy wiadomo, no, każdy ciągnie już wtedy na zupełnie dwa różne bieguny, no i zawsze tam jakieś spory mogą wyniknąć. No i to jest najprawdopodobniej efekt takiej przyszłości, zaszłości. Mhm.
A chciałbym Cię zapytać jeszcze o takie ryzyko już nie dotyczące samego GetBacku, tylko generalnie całej branży. Bo jak widać, że ta branża na przykładzie właśnie GetBacku, jak przed chwilą rozmawialiśmy, może się rozwijać i taki GetBack może się rozwijać pod warunkiem, że ma zapewnione finansowanie. Że kupuje po kolei te transze wierzytelności, tam zakładamy, że ma, zakłada się, że ma prawidłowy model, wiesz, egzekwowanie tych długów, to się wszystko opłaca, ale wtedy jak gdyby, mówiąc, gotówkę pod palcem, tak, jak może po kolei te pakiety kupować, ma na to kasę, ma na to finansowanie właśnie, czy to długiem, czy z emisji kolejnych akcji, jak duże zagrożenie dla tej w ogóle całej branży jest na przykład, gdyby wzrosły stopy procentowe w Polsce, co kiedyś musi się stać, no, wiesz, no, inflacja powraca jak hydra. No raz, teraz jej nie mamy, ale kiedyś ją mieć będziemy, tak? Już tam widziałem pierwsze oferty lokat terminowych na 4%.
Znaczy, też jestem zdania, że prędzej czy później te stopy procentowe w Polsce zostaną podniesione i automatycznie wzrośnie koszt pieniądza. No ale tak, z jednej strony, jeśli GetBack będzie zwiększał swoją zyskowność, no to tak jak kruk, ta marża w obligacjach powyżej WIBOR-u, no teoretycznie od bardziej stabilnie finansowej spółki powinna spadać, więc to może być jakiś efekt. A po drugie, jeśli w Polsce wzrosną stopy procentowe, no to automatycznie odbije się to na koszt pieniądza dla całej branży, dla wszystkich spółek, więc automatycznie to się odbije również na cenach, które trzeba płacić za te portfele wierzytelności.
To one będą wyższe czy niższe?
No wiesz, no jeżeli jest wyższy koszt finansowania i pozyskania środków, no to automatycznie po prostu bidowane ceny za te portfele, no też będą automatycznie uwzględniały te wyższe koszty. Mhm. Jak ci wiesz, jak ci idzie, idą do góry, nie wiem, ceny materiałów budowlanych u dewelopera, tak, no to deweloper będzie chciał to przełożyć później dalej.
Mhm. Czyli może być, wiesz, czyli wyższe stopy procentowe to jest generalnie czynnik ryzyka dla tej branży.
No na pewno, no
nie
tak.
Nie ma nic równoważącego.
Jest, no i później pytanie po prostu, jak się to przełoży na konkurencyjność właśnie w ustalaniu ceny zakupu portfeli.
Tak jest, no bo to jest, okej, jasna sprawa. Dobra, czy mamy coś do dodania o tym getbacku?
Tak zupełnie. No też, wiesz, też masz taki czynnik ryzyka, jak wejście jakiejś konkurencyjnej firmy, no bo jak ci wejdzie, nie wiem, taki PRA, czy inny gracz z zagranicy, który, nie wiem, pozyskuje kapitał w euro, czy w dolarze, czy w jenie, po znacznie niższym koszcie oprocentowania, no to wiadomo, że jest moc wtedy i on jest bardziej konkurencyjny, ale z drugiej strony już jest tyle lat, gdzie ta branża w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija, a jeszcze żaden gracz nie wszedł jakoś mocniej i wydaje mi się, że tutaj po prostu, wiesz, znajomość tego rynku, know-how prowadzenia biznesu na tym rynku, czy też w tej części Europy, no to tutaj wydaje mi się, że to jest jakaś bariera, która no, do tej pory stanowiła izolację i ochronę dla tych naszych rodzimych spółek. No ale to nie można jednak wykluczyć, że któryś w końcu z tych kluczowych graczy taki ruch wykona.
Mm-hmm. No faktycznie, teraz też tak skojarzyłem, że przecież nie znam żadnego zagranicznego podmiotu u nas na rynku. No rozumiem, bo nie ma, a nie dlatego, że ja nie znam. Tak?
Tak, nie ma liczącego się na jakąś większą skalę. Były jakieś tam romanse między spółkami giełdowymi a tymi zagranicznymi, ale to tak naprawdę dalej nic nie wyszło, wręcz odwrotnie, to polskie spółki windykacyjne wychodzą, czy Kruk atakuje zachodnią Europę, tak, Hiszpanię, czy Niemcy, czy teraz Włochy, a te mniejsze, no to Rumunia przede wszystkim jest takim krajem, gdzie tam dość mocno, czy Getback, czy Credit Inkasso, jeśli dobrze pamiętam, tak, funkcjonuje. I tutaj w tych południowych krajach Europy, no to te nasze spółki też tam już coraz większą rolę odgrywają.
Okej, wiesz co, na zakończenie chciałbym jeszcze tutaj podkreślić, bo to jakby odwagę prezesa, jak się nazywa prezes? Pan Konkolewski, tak?
Konkolewski.
Tak, który wprost mówi, że celem jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku polskim już w 2019 roku, czyli za chwilę. Tak naprawdę za chwilę, prawda?
Bo no za chwilę, za półtora roku do dwóch.
No
tak.
Dokładnie, to będzie szybciej niż się spodziewamy, prawda? Że aktualnie liderem na polskim rynku jest Kruk, tak? To udział 41% w polskim rynku. Drugi jest Getback, który za sekundę będziemy mieli na giełdzie. Później jest Credit Inkasso i Best po 13%, a 12% to są pozostali. To jest taki piękny oligopol, taki tutaj kilku dużych graczy. No i chcą być pierwsi.
Jakie mądre słowo, oligopol.
O, nie wiem, czy prawidłowo użyłem, ale muszę sprawdzić, ale chyba tak. No.
Makroekonomia się kłania, co?
Tak, wydaje mi się, że prawidłowo, ale aż sprawdzę po nagraniu. A jeżeli nieprawidłowo, to możecie mnie, drodzy słuchacze, rozstrzelać, nie?
Na Twitterze. Tak, no tutaj akurat te liczby, które przytoczyłeś, to że takie są cele dla Getbacka, no to jeśli utrzyma tą dynamikę wzrostu z ostatnich lat, to no to ma szansę przegonić Kruka. Jeśli dobrze kojarzę, to Kruk na nabycia portfeli w ubiegłym roku. Jeśli dobrze pamiętam. No to Getback już 912.
A czekaj, ile Kruk? Widzimy, przepraszam, jeśli tam... przepraszam cię, możesz powtórzyć tego Kruka, bo coś urwało?
Chyba miliard dwieście.
Na nabycia tych pakietów wierzytelności, tak?
Tak.
No dobra, zobaczymy.
To też jest to weryfikacji i można mnie tam gdzieś rozstrzelać. Nie, milion... Dobrze, mam teraz. 1,283 miliard, a w 16 489, gdzie Getback 922 i 912.
No, ale to widzisz, ten kruk też nie próżnuje. Też nie próżnuje.
No, to też musi teraz się zacisnąć, jak chce się postawić, utrzymać pierwsze miejsce, to też musi tam no gazu trochę dodać.
No, no. Z tym, że to się i tak działo, nie? To czy ten Getback był giełdowy, czy będzie giełdowy, czy tak dalej, to nie miało w ogóle żadnego znaczenia. To oni tak tam jakoś przecież konkurowali, tak? Na tym, na podobnym rynku, na tym samym rynku, także to... Tylko teraz my będziemy mogli to w sposób jawny obserwować, o może tak, prawda?
Do tej pory... No tutaj pamiętaj, możemy przypomnieć, że przecież Best też pozyskał ostatnio od Quercusa zastrzyk kapitału, zrobił emisję celowaną do funduszy Sebastiana Buczka, więc też gdzieś tam będzie zasilony w kapitał własny.
Dobra. Okej, czy mamy coś jeszcze?
Z ostatnich wydarzeń no widać, że na giełdzie jest już wakacyjnie dość mocno i faktycznie jak się patrzy, ja przynajmniej na swoim zestawie spółek, które obserwuję, no to już w tym momencie większość dni to jest dynamika zmian kursu akcji 0, coś.
Na moich? Więc faktycznie... ja się zawsze śmieję, że na tych moich to jest takich, ja mam dwa rodzaje spółek moich, albo tych, co mam, albo tych, co obserwuję i chcę mieć. To na moich są minus 0 coś tam, a na tych, co chcę mieć, jest plus 0 coś tam. Czyli to ewentualnie plus kilka, tak? To rzadko jest inaczej. Także to, co mam, to jest plus 0. To, co mam, to jest zawsze minus 0 coś tam. No ale to chyba standardowo. Każdy inwestor tak ma, mam wrażenie, nie?
Ja patrzę, jak tak patrzę na te notowania w ostatnich już 2-3 tygodniach, to ogłaszam wakacje. To ja już zaczynam, prawie już mam lipiec, sierpień rozplanowany i jestem... dość spokojny, że jak wyjadę, to oczywiście gdzieś tam codziennie wieczorem trzeba prześledzić newsy, ale tak sam z siebie, no to rynek no nie chce mi się wierzyć, żeby tam jakieś większe ruchy zanotował, więc do września mamy chyba spokój.
A jeszcze powiedz mi taką rzecz, wycena portfela na dzisiaj. Z pamięci potrafisz powiedzieć, czy musisz tam zajrzeć?
No musisz mi dać tam te 10 sekund. No wycena. Przy okazji zaśpiewać na przykład piosenkę dla słuchaczy w tym czasie.
Nie, nic nie będę śpiewał.
Dobrze, to już się
skąd ci w ogóle przyszło do głowy, że mam śpiewać piosenki dla słuchaczy?
Nie, mógłbym puścić
przerwę reklamową na przykład. O, to też jest
zapraszamy reklamodawców, o. Tak? Wycena portfela 34700. Cały czas od już chyba miesiąca czy półtora wokół tych 305 się wahamy.
Okej, okay. Dobrze. Drodzy słuchacze, zapraszamy za tydzień. Będzie tam big news. Tak? Tak może być mały, przełomowy. Ogłosimy jedną przełomową rzecz, a co się potem będzie działo, to zobaczymy. Tak? Także tutaj, tak jak w czarnych chmurach chciałbym teraz zawiesić.
jak w tych, jak w szczękach.
Przerwa. I dokończymy w przyszłym odcinku. Tak. Nie, czarne chmury, tam tak było. Już ktoś tam się zamierzał na tego pułkownika, czy nie wiem, tak, Dowgirda, czy jakoś się nazywał. O, gdzieś nie pamiętam. I przerwa właśnie na tym odcinku. To tu też chciałbym ogłosić dużą sprawę, którą tutaj ogłosimy. No a potem co się będzie działo, to chyba faktycznie rozjedziemy się. A potem tak jak Rafale, ty zapowiedziałeś, to akurat nic się nie zmieni, będą wakacje. Dobra.
Na szczęście jak co roku.
Mhm, dokładnie. Jakby nam się coś nie poszło, coś tu się rozjechało, to za rok też będą wakacje, nie? To tak jak z maturą, nie? Jakby coś się nam nie udało, to za rok też jest matura. Także nie ma tutaj...
Porównanie, tak, no, na koniec idealnie.
No, także wiesz, to jest jak inwestor nie załapał się na hossę, no bo miał kupić, a nie kupił, tak, i wszystko poszło, no to nie masz się co tam stresować, tam wiesz, minie kilka lat i znowu będzie jakaś hossa, tak?
Średni cykl co 7 lat, da radę
wytrzymać. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie, drodzy słuchacze, było nam bardzo miło, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Z tej strony Rafał Brzyński, do usłyszenia.
Do usłyszenia.